z Pomorza w świat.
I tak oto, panie Łukaszu, w krzakach sobie siedzimy. Z widokiem na stocznię, na Martwą Wisłę, tak?
Pierwotne koryto.
Jest ładnie. Ty mówisz, że lubisz tu wracać.
Bardzo lubię. Bardzo lubię to miejsce. To miejsce ma swój niepowtarzalny klimat. I może dzięki temu, że nie jest na jakichś Instagramach oznaczane, hakowane, to nie ma tu dzięki Bogu jakiegoś tłumu. No mało znany, dlatego o to mi chodzi. Właśnie w dobie dzisiejszych social mediów, tych wszystkich tam hakowań, oznaczeń, dramat. Ja po prostu uciekam z krzykiem, jak widzę tłumy ludzi.
A jestem zachwycony. Nawet nie chciałem tu przyjechać. Wiesz, pomyślałem sobie, a przecież Łukasz, my tę rozmowę możemy nagrać w radio. Możemy się w radio spotkać.
Możemy teraz, w radio.
A teraz mam odlot.
No i się cieszę.
Ty teraz, a jesteś panem filmowcem, robisz film o stoczni, o stoczniach właściwie.
Film to jedna strona. Bardziej teraz chyba po tym czasie widzę, że zdjęcia, album to będzie taki może klucz wszystkiego, bo wtedy jak myśmy rozmawiali, a to przecież było, czekaj, 2019 rok, jeżeli dobrze pamiętam?
A chyba 6 lat temu.
To minęło trochę i ja w międzyczasie jakoś publicznie się tym nigdy nie chwaliłem, ale już wtedy miałem takie poczucie, że ja ugryzłem dopiero temat i stwierdziłem, że jak już to zrobić, to trzeba porządnie. Poza tym to też jest tak skrótowo, jak zacząłem się tu pojawiać z kamerą, czyli gdzieś mniej więcej od 16-17 roku, to bardzo wiele osób jakby nie chciało wcale mnie tu wpuszczać. Stwierdziło, po co, na co, już tu inni robili jakieś zdjęcia, po co nam kolejny pstrykacz. Natomiast ja miałem zupełnie inne spojrzenie na tą stocznię i wiele ludzi po tamtej pierwszej takiej małej wystawie stwierdziło, że no jest fajnie, ma to ogromny potencjał, czemu nie. W ogóle taki paradoks. Pamiętam, że koniec marca, z tego co pamiętam, nie wiem, 29-30, to chyba był wernisaż tamtej wystawy, a ja dosłownie parę dni później miałem gdzieś wyjazd i tak się przeszedłem na spacer. I właśnie tu przyszedłem w to miejsce i był tak piorunujący wschód słońca, że sobie myślałem, no czemu ja nie miałem takich zdjęć, jak wtedy zrobiłem, więc powiedziałem, nie, no to trzeba pociągnąć dalej.
Nawet nie śmie pytać, co to znaczy inny pomysł na stocznię, inny pomysł na zdjęcia, bo to jest chyba niewytłumaczalne.
Wiesz co, dużo osób pokazywało tę stocznię taką choćby jak szlaga w takim upadku, no takiej dekompozycji, rozwaleniu, tak? Natomiast mi chodziło, żeby pokazać to takie, ja nie wiem, kolokwialnie to zabrzmi mięso, tak? Czyli tą esencję tej stoczni pracującej, działającej. Bo tak jak sam widzisz, tak, to nie jest okej, okay, no mamy piątek wieczór, tu się za wiele nie dzieje, tak, w tym momencie. Jest bodajże druga, nie, trzecia zmiana. Aha. Weekend, no to inaczej. Gdybyśmy tu przyszli, nie wiem, choćby dzisiaj o 8 rano, no to byłby hałas, że na pewno byś się denerwował na te wszystkie odgłosy tych żurawi pracujących, tego doku, tych silników i tak dalej. Teraz jest spokój, ale to działa. To działa wbrew
teraz
tym wszystkim.
Teraz tylko mam małe pretensje do drzew, które szumią, wiesz.
No, tu zawsze wieje. Ale stocznia działa. No i miejmy nadzieję, że jak najdłużej działać będzie, bo to jest coś, co jest symbolem tego miasta, regionu. Tu mógłbym się pozłośliwić nawet trochę, tak?
A proszę bardzo.
Pozłośliwić na tej zasadzie, bo wiadomo, wielu wybitnym ludziom zza kamery na pozycjach tego nie wypada powiedzieć, a mi to jest ganz egal, ja to mogę powiedzieć, tak? Że zobacz, na przykład jak stocznia chce się rozbudować, tam są miejsca za młynami, po tamtej stronie, tak? Chcieliby rozbudować następny dok, tak? Zatrudnić kolejne no paręset osób, tak? Znalazłaby tutaj pracę. To miasto mówi, o tak. Ale jak przychodzi deweloper, to tak, no to coś tu jest chyba zdrowo nie halo. A tym bardziej, to nie chodzi, wiesz, o jakieś bawienie się teraz w socjologa, ekonoma, ale te rzeczy, które tu są, to one są tutaj scajane, spalane w całość, tak? Natomiast trzeba, wiesz, wyprodukować okna, śruby, elementy wyposażenia, elektronikę, tak? To wszystko nie jest tu robione w Gdańsku, to jest robione w całej części. Pamiętam, że okna, nawet dzisiaj to widziałem na doku, na tamtym akurat statku, okna wymieniane to były chyba z Olsztyna, miały tą nalepkę. Więc to ktoś w Olsztynie wyprodukował, tak? Tutaj ktoś musiał to przewieźć, tutaj dopiero się to wstawia. Więc to nie jest tak, że to tylko widzisz te osoby, które tu pracują, bo to jest cała gromada ludzi z reszty kraju, która się na to składa, tak? Oczywiście są rozwiązania technologiczne gdzieś tam z Danii, z Holandii, ale ogrom rzeczy pochodzi jednak z reszty kraju. No i ja na przykład tego nie potrafię zrozumieć. Dlaczego miasto, zamiast pozwalać rozwijać się temu, tak? Dobija to, a deweloperów, którzy stawiają kolejne puste, nie wiadomo, jakieś dziwolądła architektoniczne z otwartą kiecą.
No wydaje się, że ten cały przemysł stoczniowy przeniósł się do Azji, do Chin.
No to prawda, wiesz, to nigdy nie będzie taka stocznia o takim...
Czy cały przemysł ciężki?
Jasne, to nie będzie, wiesz, nigdy taka stocznia, nie wiem, o takim może, no nie wiem, nominale czy wielkości jak Azjaci, tak? Którzy, może jeszcze inaczej. Te stocznie, które my tutaj patrzymy, choćby tą część odremontowej, to wszystko powstało w okresie międzywojennym i potem rozbudowane zostało jeszcze za Gierka, tak? To ma swoją historię. Natomiast Azjaci, oni weszli w ten rynek stosunkowo późno, tak? Zaczęli to rozbudowywać jeszcze w latach 2000 i 2010. Są to zupełnie nowoczesne, wiesz, koszty związane z tym, ale mimo wszystko...
No, Azja to tania siła robocza.
No, z jednej strony tak, ale oni właściwie, można powiedzieć, prześcignęli już tą część europejską pod wieloma względami. Ja sam byłem tutaj, nie wiem, miałem taki przypadek, że przypłynęli goście chyba z Filipin albo z Hongkongu, już teraz nie pamiętam. Technologia, wszystko. Oni powiedzieli, że wolą tu, bo tutaj, jak gość powiedział, cytuję, tutaj składamy Mercedesy i wiemy, że te Mercedesy będą pływać przez kolejne 20-30 lat. Jak zrobimy to tam... No to po 5-10 latach trzeba będzie wrócić i znowu się modernizować. No ta stocznia, uważam, ma coś takiego w sobie. Może nawiążę do Niemiec, tak? Bo sporo czasu spędziłem mieszkając tam.
I o tym chciałem z tobą porozmawiać, tak? O Łukaszu Dziadkowiaku jako nomadzie.
No, co by tu nie powiedzieć, to się czuję jak nomad, tak? Bo trochę się pojechało po tych krajach, pomieszkało na zewnątrz Polski. To dobrze. Dobrze mi to zrobiło.
No właśnie jakoś tak było, że tych 6 lat temu, tak? Wyjechałeś i trochę się po świecie włóczyłeś. Były Niemcy na pewno, tak? Norwegia?
To wiesz co, to jeszcze inaczej było. Ja właściwie od 2014-15 to już tak jedną nogą byłem w Berlinie, więc tak żyłem na dwa fronty, berlińsko-gdański. Potem wyjechałem do Norwegii, potem znów wyjechałem do Niemiec. I właściwie dalej tam jestem. Epizod angielski to też było ciekawe, bo to w ogóle do Anglii to wyjechałem jeszcze, nawet nie byliśmy w tej całej Unii Europejskiej. To było mega ciekawe doświadczenie. Zupełnie diametralnie inne czasy niż teraz.
To ty jesteś kimś, kto może pracować w każdym miejscu świata, Europy?
Wiesz, w chwili obecnej przy statusie mojej pracy ten jakby miejsce zamieszkania nie jest tak istotne jak to, co robię.
Fotograf,
tak?
Filmowiec.
No, bardziej filmowiec. Z fotografią to bardziej tu związana jest tematyka stoczniowa, nie?
Taki, który szuka zleceń w całej Europie.
Właściwie to na całym świecie. I nawet powiem ci, że bardziej wolę na całym świecie niż w Europie. Europa jest, przepraszam, to będzie krytycznie zabrzmi, ale Europa jest stracona. Świat odjechał daleko szybkim pociągiem, a Europa stoi na takim wybiedniałym pieronie i dalej pręży muskuły już dawno nie swoje, swojej dawnej świetności. Taka jest moja ocena, jak się trochę pojeździ właśnie o Azję, tak? Zobacz, mówisz się chińszczyzna. A właściwie cały rynek w ogromnej części jest nie tyle, że zalany, jak to się mówi, przez produkty chińskie, ale oni naprawdę bardzo odrobili lekcję pod wieloma względami produkcyjną, elektroniczną, technologiczną, że takie Stany Zjednoczone spoglądają z takim łezką westchnienia, że no przespaliśmy ten okres, tak, pod wieloma względami. Chińczycy kopiowali, ale się nauczyli i robią to w znakomity sposób. Jak się pojedzie, nie wiem, no choćby na Białoruś, tak, albo do Iranu, to zobaczysz samochody chińskiej produkcji tak nowoczesne, że w Europie tego nie zobaczysz. Bo tu są sankcje, bo tu trzeba wprowadzić zamordyzm ekonomiczny, a tam ludzie mają to daleko w tyle i patrzą tylko i wyłącznie na interes, tak?
No ciekawe spojrzenie.
Ja wiem, że to brzmi szokująco. No zobacz, no często się przedstawia, pamiętam jak moi znajomi reagowali, jak pojechałem pierwszy raz do Iranu. I mówi, no co ty, jedziesz do kraju muzułmańskiego, zamordyzm. Dobra, radio lubi ostre porównania. Pojedziesz do Izraela, tak, do Tel Awiwu, to za noszenie krzyżyka katolickiego nieraz mogą cię opluć i za przyczynę dostać po buzi. A pojedziesz do kraju islamskiego typu Iran, to facet jak zobaczył krzyżyk i mojego kolegę, dowiedział się, że jest z Polski, to nas zawiózł do, nie wiem właściwie jak się ten pan nazywał, taki wiceburmistrz, pokazał nam cmentarz naszych oficerów i był mega szczęśliwy i wspaniale nas traktował.
Ale
tylko
co,
dlatego, że jesteśmy z Polski.
Świat jest inny niż pokazują to media?
Bardzo inny. To jest tak często zakłamany obrazek, że my sobie nawet nie zdajemy tego sprawy. Zobacz, ja nie chwaląc się przez moją pracę, zobaczyłem kawał świata. Gdzie najbardziej ludzie mnie fajnie odbierali, gdzie ja się w ogóle czułem najlepiej. Paradoksalnie mógłbym powiedzieć w krajach najbardziej biednych. bo ci ludzie nic można powiedzieć często nie mieli, ale mieli serce na ręku. A mieszkałem w Norwegii, jednym z najbogatszych krajów na świecie, gdzie ludzie są, często mówiąc brzydko, obłudni. Mają uśmiech na twarzy, a są bardzo niewdzięczni, tak? I tylko patrzą mocno na to, co moje, tak? Tu jest płot, tu jest moja granica, wara ode mnie. A na zewnątrz ładny uśmieszek.
No wiesz, ale w tych biednych krajach też może być niebezpiecznie. Bo jak nic nie masz, to niczego nie ryzykujesz.
No zgadza się, ale nigdy mi nic się nie przytrafiło. Natomiast mówię, podałem przykład w drugą stronę, tak? W Niemczech nieraz chcieli mnie obić. W Norwegii. Byłem w kraju, zobacz, islamskim. Byłem w Uzbekistanie. Czy ktoś chciał mnie tam pobić? Nie, ludzie byli mega ciekawi. Skąd jestem, po co tu przyjechałem, czy widziałem to, czy tamto.
Rzeczywiście szokujące. A co tam w tych krajach robiłeś? Bo to nie było zwiedzanie, tak? To była praca?
Nie, to wiesz co, też było tak, że mieliśmy jakiś, pamiętam, projekt w Armenii, tak? Właśnie filmowy. A mieliśmy akurat trochę czasu wolnego do powrotu i stwierdziliśmy, a dlaczego nie, pojedźmy sobie na kilka dni do Iranu, bo była okazja. No i pamiętam, jak znajomi reagowali, Boże, gdzie ty jedziesz, co ty robisz? Pojechałem i co? No i super było. Była chyba najlepsza w ogóle część tego wyjazdu, akurat właśnie tam.
A jakie swoją drogą filmy robisz? Bo ja cię znam tutaj z Polski, z filmów dokumentalnych.
No właśnie o tym mówię, to są dokumenty głównie. Zawsze mnie to najbardziej interesowało. To mnie najbardziej w sumie jara i zawsze jarało. No tematów masz wszędzie mnóstwo, nie? No zobacz, no choćby ten temat. Wskaż mi choć jeden film, który pokazał...
Ten temat, czyli pokazujesz na stocznie.
Po stocznie, tak? Robią filmy o nie wiadomo czym. Ja w ogóle mam bardzo może... O, jeszcze inaczej. To mój kolega to ładnie nazwał, mówi... Bo kiedyś mieliśmy taką, za przeproszeniem, spinkę na internetowym forum, że ty tak, Łukasz, krytykujesz, bo sobie siedzisz za granicą. No ja mówię, no dobrze, no ale zobacz, to przynajmniej przez to, że nie jestem umoczony w te wszystkie jakieś tutaj układy, układziki, powiązania, tak? To mogę robić właśnie to, co chcę robić, tak? Bo nie muszę się wpinać w jakieś koterie, żeby zrobić jakiś temat, tak? Żeby dostawać granty. Choćby przykład tego jest znakomity. Zawsze chciałem to zrobić i to po prostu nie czekam, że mi ktoś coś da, tak? Jakąś dotację, grant, to po prostu zrobię.
Tylko wchodzisz do stoczni i fotografujesz. Spotykasz ludzi, rozmawiasz z nimi.
To trzeba sobie trochę też
temat... Markę wyrobić?
Nie mówię, że markę, nie wiem. Może ktoś równie dobrze powie, że te zdjęcia, które robię tutaj a propos stoczni, to jest kit i chłam. Ja nie wiem, może tak ktoś podejdzie. Ja nie będę...
Przysłałeś mi kilka, powiedziałbym, genialne. Aż nie wiedziałem, że można zrobić coś tak niezwykłego ze zwykłego obrazka. No tam facet po prostu spawający, statek, kawałek kadłuba.
To było też tak, że jak ja na początku zaczynałem tu przychodzić, to przez długi czas w ogóle nie miałem często pojęcia, co ja w ogóle filmuję, fotografuję. Po prostu tak jak pamiętam, pan dyrektor Landowski powiedział: panie Łukaszu, mi się podoba pana spojrzenie. Pan ciekawie patrzy na te rzeczy. Niech pan robi. Dał mi... Bardzo mu dziękuję, bardzo mu zawdzięczam, bo on był jedną z takich osób, które mi dało taki duży kredyt zaufania, zielone światło. To nawet chodzi o takie, wiesz, rzeczy, że wchodzenie tutaj na ten teren, no to jest jednak plac budowy, tak? To, czy niezależnie, czy to jest Remontowa, czy to jest Carstensen, czy GSG Towers, czy Gdańska, no to wszędzie to są placy budowy. To nie jest tak hop, siup, wiesz, wejść, zrobić ten, bo zaraz możesz oberwać, nie wiem, jakimś ładunkiem z żurawia, tak? Albo coś ci przyjeżdża, jakaś prowadnica. To trzeba mieć cały czas oczy wokół siebie i trzeba być ostrożnym. Natomiast jest to tak fascynujący świat, mówię, no kolorów tej rdzy, tego nieba, tej wody, że no po prostu tylko trzeba, wiesz, trzeba na to wypatrzeć. Często mnie panowie tutaj, bo jak chodzę z tym sprzętem, no mnie pytają, jaki to aparat, to tamto, ale sami się nauczyli, że jakby ten aparat nie jest klubo. O, jedno ze zdjęć, na przykład, które na wystawie, to jest zdjęcie takiej rękawiczki, ja je zrobiłem telefonem komórkowym. Po prostu pamiętam, że schodziłem z doku, już wszystko się, baterie rozładowały, już byłem tak zmęczony, powiedziałem, dobra, dosyć, czas do domu, a na samym końcu schodząc zobaczyłem rękawiczkę taką zmęczoną, spraną, leżącą w rdzy, z tak genialnym oświetleniem, że mówię, nie, no i zrobiłem to telefonem. I czy ktoś zauważy przy obecnej technologii różnicę? No nie wiem, chyba że specę przy jakimś wielkim wydruku, to może tak, ale...
Tytuł tej audycji to Z Pomorza Świat. Ja mam pewne obawy, że będę musiał zmienić ze świata do Pomorza, czy jakoś tak.
Dobra. Ja się o tej stoczni tak rozgaduję, bo w tym siedzę mocno, ale...
To ja postaram się być elastyczny, dobrze? I za chwilę już z tobą porozmawiać. Nie o stoczni, ale o panu filmowcu, fotografie w świecie. Łukasz Dziadkowiak, pan filmowiec, który 6 lat temu zaczął szukać tematów, no i chyba źródeł finansowania za granicą, w różnych miejscach.
bardzo różnych miejscach.
Aha.
Takie można powiedzieć...
Najpierw był Berlin.
Tak, bardzo fajna ekipa, MCM Management to się nazywało. Super się pracowało, fajne tematy, natomiast...
A co robiłeś?
A dużo mody było, dużo biżuterii, dużo jakichś eventów, wydarzeń targowych. Takie raczej krótsze formy, ale też taki w pewien sposób dokumentalny. I pamiętam, że mój szef zawsze mi mówił: Lukas, ja ci daję wolną rękę. Zawsze były oczywiście jakieś ramy, jak ma mniej więcej ten materiał wyglądać, w jakim czasie mówimy. Ale muzyka, cała reszta, kompozycje, to wszystko było kompletny
ale
mój...
Ale dlaczego też swoją drogą zacząłeś tego szukać w tym Berlinie na przykład? Bo co, tu nie ma rynku?
Nie, wiesz co, to tutaj jak próbowałem, no to może będzie taka trochę gorzka pigułka, może, ale dobra, niech pójdzie na prosty wydźwięk. Już nie będę wspominał takiej pani z urzędu, która nomen omen dalej w tym urzędzie tu pracuje akurat. Pamiętam, jak poszedłem właśnie z prośbą o grant, o dotację, dofinansowanie projektu. To chodziło właśnie wtedy o Mariacką. I pamiętam, jak na twarz usłyszałem, że ja właściwie to nie mam nazwiska, jestem nikim, nie mam przecież żadnej szkoły filmowej, to gdzie ja się tu w ogóle pcham o jakieś pieniądze i w takim, mówię, bardzo delikatny sposób paszę won, nie? No to zrobiłem to za swoje, tak? I nie czekałem, że mi ktoś da, tylko zrobiłem to za własne pieniądze. I...
No tak, tylko co potem zrobić z takim filmem?
No i
dokumentem.
Tak, no i potem szukałem różnego rodzaju wydawcy, sprzedaży. Było lepiej, gorzej. Skończyło się tak ani w tą, ani we w tą. W pewien sposób ten film nawet stał się jakąś małą legendą, bo wielu ludzi o tym filmie mówi. Niewiele go widziało, tak? Ale stał się taką lokalną legendą.
O Mariackiej.
Tak. Natomiast potem było szukanie różnych, wiesz, klientów i paradoksalnie, ja wiem, że to zabrzmi, to facet z ulicy mnie znalazł, bo jak kręciłem jakąś etiudę, podszedł do mnie jakiś gość, taki tam przypakowany, starszy, tak w okolicy 60 może tam plus lat, podszedł, zagadał do mnie, co my tu robimy z tymi kamerami. No i dał mi wizytówkę i to się okazało, że to był wicenaczelny właśnie tego wydawnictwa. No i od tego się zaczęło jakieś tam pierwsze przygody z filmami. Pamiętam, dobra, to będzie takie może i komiczne nawet, ale pokazujące pewną skalę właśnie niestety tej naszej trzeciej RP patologii. Pamiętam do dziś, że robiliśmy taki materiał, to był cykl dokumentalny przez Niemców produkowany, Küste der Ostsee, czyli Pobrzeża Bałtyku. I moją ekipę, z którą wtedy pracowałem, mieliśmy do zrobienia kilka scen. Jedna polegała na tym, że na klifie orłowskim musieliśmy posadzić ramię kamerowe i z tego ramienia pokazać, jak wypływa stateczek. I to było właśnie zakończenie tej serii, ten jachcik tam się pojawiał w tle. No i teraz wniesienie tego sprzętu na samą górę, co jak to waży prawie 200 ileś tam kilo, tak? To też nie jest takie hop-siup, ale dochodzi cała biurokracja, bo musisz mieć tak, zezwolenie od Urzędu Morskiego, od Wydziału Parku Krajobrazowego, od Urzędu Morskiego, Wydziału Dróg i Zieleni i czegoś jeszcze. Nie wiem, pamiętam, że 5 pozwoleń musiałem uzyskać, żeby wnieść to ramię tam o konkretnej porze i dnia i nocy. I to filmowaliśmy o zachodzie słońca. Natomiast pamiętam moim szokiem, bo w tej samej serii właśnie był taki fotograf Volkmar Hüre i nagrywaliśmy to w Niemczech na Rugi, tuż za taką miejscowością malowniczą Binz. I tam jest park narodowy. Ja pamiętam, jak dzwoniłem do Otto i się pytałem, mówię, słuchaj, no po polskiej przygodzie, że ja musiałem wysłać tyle próśb, pozwoleń, pieczątek.
No w Niemczech powinno być jeszcze gorzej.
Ja myślałem, że będzie gorzej, trudniej. Nie? A się okazuje, że to był właściwie jeden telefon, jeden mail i po zabawie w Parku Narodowym, tak? Jeszcze straż pożarna lokalna pomagała nam nosić sprzęt, tak? Więc to jest to, że okej, nie? Europa jest w ogóle strasznie zbiurokratyzowana, ale to na przykład, jak działa to tam, a tu, no to jest niestety przepaść. I to się niestety nie zmienia, tylko jest gorzej, nie?
No to może teraz już nie roboczo, ale turystycznie pojedźmy do tego Berlina, twoje miejsca w Berlinie.
O matko, bardzo wiele. Od Westkreuzu zaczynając... przez Neukölln, Kreuzberg, sam środek, czyli Mitte.
Jakieś konkretne miejsca, czy wystarczy powłóczyć się po ulicach?
Nie, no są takie miejsca. Bardzo też lubię sam pobrzeże Szprewy wokół Muzeum Insel i też Mocknerbrücke. Stara elektrownia, zaraz zapomniałem, jak to się nazywa. Po prostu chyba Kraftwerk Berlin. wzdłuż tej linii S-Bahnu, jak się jedzie. No, jest masy ciekawych, jest też takich kilka może nieoczywistych miejsc. Pamiętam, że są takie bloki, jak się wyjeżdża tuż od strony Leipziger Strasse. Uwielbiałem po prostu wchodzić na klatkę schodową w tych blokach, bo jest fenomenalna panorama. No takie właśnie nieoczywiste miejsca to zawsze mi kręciło. Ja mówię, ja nigdy nie miałem jakiegoś parcia na siedzenie w tłumie ludzi, raczej takie chodzenie własnymi ścieżkami.
A ja myślałem, że teraz podasz mi adres jakiejś galerii, jakiegoś muzeum.
Ojeju, tego jest tyle, że to jest, wiesz, część tych miejsc to albo już dawno nie istnieje, bo ono się po prostu niektóre potwierały, niektóre pozamykały, potem pod innym szyldem z innymi ludźmi w innym miejscu. Bardziej to takie mówię, miejsca związane albo inaczej jeszcze, albo też ludzie, nie? Z którymi gdzieś tam, nie wiem, dalej mam kontakt i się pracowało w różnych, przy okazji, nie wiem, czy Fashion Weeka, tak, czy jakieś właśnie wystaw, festiwali, tak, takie rzeczy, trochę muzyków, to są klimaty, ale to też jest tak, że ci ludzie tam migrują. To jest w ogóle bardzo dziwne miasto. Pamiętam, że oni mają w takiej piosence Ich kann nicht hassen und ich kann nicht lieben, nie? Że mogę ci zarazem nienawidzić i jak i kochać. I coś w tym jest. To miasto jest takim potworem do dzisiaj. Że z jednej strony jest po prostu, jest brudne, jest syfne. Jak pamiętam, jak się przyjedzie pierwszy raz, to dla wielu ludzi to jest takie Niemcy z centrum Berlina. Syf, śmieci, szczury w metrze, matko jedyna. Ale to tak wygląda. Natomiast z drugiej strony są miejsca, gdzie masz taką kuchnię za grosze, gdzie jest taniej niż tutaj, tak? I to też jest Berlin, tak?
A może wniosek jest taki, że na początku każdy musi zapłacić swoje frycowe?
No, na pewno.
I oszukają cię na lokalnym bazarku.
Ciekawostka taka
mi się... I nie wiesz, gdzie zjeść, to zjesz drogo.
Ciekawostka jest a propos kulinarii, no bo na przykład... Ja mam takie wspomnienie akurat z Weskrojcu, gdzie dosłownie na jednej ulicy, to właśnie takim ekem, takim narożniku, mieściła się chorwacka knajpa, tuż obok byli Włosi ze swoją pastą i zaraz kawałek dalej byli jacyś Arabowie. I pamiętam to, że tam też duże skupisko tych Włochów mieszkało. I nie wiem, może to wyjdzie na moje takie pesymistyczne doświadczenie, że jak się chciało coś z rodakami zrobić, to zawsze pierwsze pytanie było, a za ile? Zawsze taka jakaś twarda ekonomia za tym szła. A pamiętam, że Włosi, którzy się bardzo tam wręcz wyzywali, bo siedzieli tam, jeden był z Cagliari, drugi był z Mediolanu, trzeci był gdzieś tam z Parmy i na przykład nie mogli na siebie patrzeć we Włoszech, to tam bardzo się wspierali. Jak trzeba było, wiesz, znieść z trzeciego piętra, a nie było, bo to są te stare kamienice bez windy, jakąś wersalkę, to oni się skrzyknęli i to zrobili o tak. A jak, kurczę, nasi rodacy, to o jezny, nie? Zwoływanie, po co, na co, dramat, nie? To mnie fascynuje, nie? Jakoś inne nacje potrafią sobie tak cholernie pomagać, a nasi zaraz wilkiem, nie? Zaraz portfelem.
Nie fajnie to zabrzmi, ale w prywatnych rozmowach mówimy właśnie bardzo często o tym, czy rozmawia się o tym bardzo często, a trzeba uważać na tych swoich, no, na naszych.
No to jest coś w tym. Odbijając piłkę nawet z doświadczeń zarówno, nie wiem, tych niemieckich, czy z Berlina, czy z Hamburga, albo też z doświadczeń z Norwegii, co może nawet chyba nawet najbardziej a propos Norwegii. To
przyjdźmy teraz z Norwegii.
O, najciekawszych ludzi na przykład w Norwegii, czyli tam Oslo, a tam w sumie to 5 razy zmieniałem miejsce zamieszkania, żeby było ciekawiej. Najciekawszych ludzi, których poznałem, to byli sami imigranci, przyjezdni do pracy zarobkowi, tak? Poznałem fantastycznego człowieka z Chorwacji, kilku Włochów właśnie, gościa z Syrii, tak? Człowiek z Ekwadoru, Rosjanina, muzyka. A z Norwegów? No, ja wiem, że to może dziwnie zabrzmieć, ale byłbym w stanie 2 wymienić, z którymi naprawdę się sprzyjaźniłem, skumplowałem. Natomiast reszta bardzo często... No,
ale
tak...
tacy osobni, tacy ponurzy, tacy troszeczkę jak z kryminałów tych skandynawskich?
Nie, może to nie jest tak. Właśnie dlatego już wcześniej trochę wspomniałem. To jest takiego rodzaju trochę, nie wiem, maska, takie wytrenowanie społeczne. O, jak ktoś przyjedzie na przykład tam na wakacje i to było bardzo widać. Jak tam mieszkałem, a widziałem ludzi, którzy przyjechali po prostu na jakiś wycinek czasu i zaraz wracali typowo turystycznie do hotelu, zobaczyć sobie Oslo, fiord i do widzenia. To było widać taki zachwyt i taką prostą, no jak ładnie, bo oni się tak uśmiechają, jest tak milutko, tak spokojnie. Czasem tam aż było, aż wiało nudą z tego spokoju, to moje wtrącenie.
Na dłuższą metę, tak?
Tak. Natomiast za tą maską tego uśmiechu to trochę jak w Anglii. Hi, hi, how nice to meet you, how about you, co tam słychać, ale bardzo często była obłuda. ja byłem zdziwiony na przykład pracując tam, jak bardzo często ci Norwegowie, którzy tacy byli tacy wylewni w uprzejmości, a w ogóle na porządku powszechnym jest kapowanie i donoszenie. To mi się po prostu wręcz w pale nie mieściło. Podam przykład. Ja akurat pracowałem w takiej firmie, która zajmowała się logistyką wtedy. Nie pracowałem w zawodzie. Dowoziliśmy po prostu różne meble, składy do jakichś domów, do jakichś eventów. I pamiętam swego czasu, że siedzieliśmy w kantynie, a pracowało tam nas ponad 20. I to głównie raczej młodzi ludzie, Norwegowie w okolicy 20 paru lat. Kilka było młodszych osób, to pamiętam, że próbowałem uczyć się tego norweskiego, czytałem jakąś gazetę, żeby... I akurat w tej gazecie pisali o sprawie podwójnego opodatkowania Polaków. Mhm. Dokładnie ten artykuł tam był. I pamiętam, że przyniosła jakaś Norweżka jakiś temat, jakiejś wspólnej pikiecie, czegoś tam i żebym podpisał. Ja wziąłem ten papier, zacząłem to czytać. Ona już najpierw była taka zbulwersowana, dlaczego ja to czytam. Ja mówię, no chciałem się wiedzieć, pod czym mam się podpisać. No ale wszyscy podpisują. Ja mówię, no ja chcę zobaczyć, czego to dotyczy. Co mnie to obchodzi w ogóle? Mnie interesuje właśnie tutaj zarobek, a nie jakieś wyrażenie ideologii. Jak mówię, ktoś chce prywatnie, bo tam chodziło o jakieś petycje, na jakiś marsz w centrum miasta. Mówię, no to sobie idźcie, ja nie muszę. O, i tam się pojawia takie słowo, że... które zabrzmi nam strasznie złowrogo, kommune, czyli o wspólnocie. Ja mówię, co wy komuniści jesteście, wszyscy musicie razem tam maszerować. Ja mówię, bardzo jestem indywidualną osobą.
Taki Polak.
Nie,
typowy.
Dlaczego?
Wspólnie nic nie zrobi.
Nie, nie, właśnie widzisz, inaczej. Ja bardzo często lubię pracować z różnymi ludźmi, bo uważam, o, i najciekawsze, to jest ciekawostka, najciekawsze rzeczy, które uważam, że w życiu zrobiłem, zarówno jeśli chodzi o film i fotografię, to były często projekty, które robiłem z ludźmi, którzy są kompletnie ode mnie inni. Bo dzięki temu jakaś taka, nie wiem, wypadkowa energii naszej wspólnej, naszego spojrzenia na jakiś temat, tak? Z tego rodziły się najciekawsze rzeczy.
A ja czasami patrzę, spoglądam, nie mieszkałem tam, nie wiem, ale na taką wspólnotowość właśnie, że oni tam mają chociażby wspólną pralnię i tak ciepło myślałem nawet o tej jakiejś takiej dobrej organizacji tej wspólnoty mieszkaniowej, ale to może jest inaczej.
Mi się to akurat no, wręcz nie mieści w głowie, że jeżeli, nie wiem, no jest sobota i ja na przykład chcę, nie wiem, pociąć jakieś kafle albo coś, nie wiem, w ogrodzie, a sąsiad zamiast przyjść do mnie i mi powiedzieć, słuchaj, nie wiem, Lukas, ja chciałbym mieć teraz spokój i ciszę, to on do ciebie nie przyjdzie, tylko on zadzwoni na policję i cię nakapuje, że ty o 16 w sobotę obcinasz kafle. Przepraszam, porąbanie z poplątaniem. No inaczej już się tego nie da nazwać. Albo jak mieszkaliśmy na wyspie i pływaliśmy statkiem, to faceta denerwowało, że łódka chodzi o 19. Mhm. Ja nie wiem, no może ja jestem jakiś, nie wiem, ograniczony, ale dla mnie takie rzeczy... No zobacz, w Polsce co by nie powiedzieć, tak? Nawet w tej naszej nieudolnej trzeciej RP, no to przynajmniej za mojego pokolenia, jak jest jakiś problem, jakaś sprawa, to się przychodzi i mówi, słuchaj, Rysiu, Czesiu, Grzesiu, to i to mi leży na wątrobie. I jest prosta informacja, a oni tak nie robią, tylko zaraz jest element właśnie tego donosicielstwa. I może dokończę z tą historią, bo to jest ciekawe, że ja powiedziałem coś na zasadzie, że mnie w ogóle ten temat nie interesuje, bo tam chodziło chyba o tego Murzyna w Stanach, co go tam policja tam zaciukała. Już nie pamiętam, jak on się tam nazywał. Ja użyłem takiego zwrotu, że zupełnie nie obchodzi mnie, jakiego kolory skóry był ten pan, tak? Bo w ogóle mnie to nie interesuje. Jak chcecie sobie iść, to sobie idźcie. Ja jestem zainteresowany o tym opodatkowaniem. I uważaj, w tym momencie zapadła taka cisza w tej kantynie, a siedziało nas tam, nie wiem, z 19-20 osób, że jakbym siekierę zawiesił.
No ty nie masz wrażliwości.
No i uważaj, po weekendzie się dowiedziałem, że wezwała mnie pani od HR-u z tej firmy, zaprosiła do takiego pokoju, położyła mi 17 maili, bo na 19 osób, wyobraź sobie, tylko dwie, nie, a 17 napisało donos do dyrekcji, że użyłem słowa black, że czarny. Ja sobie myślałem, dom wariatów.
No czarny to dobrze, może nie dobrze.
No. I pani mi zapytała, czy potrzebuję tłumacza, bo to są że to są doniesienia, że ja właśnie, o, że jestem rasistą, że dyskryminuję z powodu skóry. Na co, no śmiechłem po prostu i powiedziałem, że mnie to bawi, tak? Pani spojrzała na mnie ponurym wzrokiem, że to nie jest taka prosta, błaha sprawa, że rasizm to ogromne oskarżenie. Ja mówię, a najbardziej zabawne było to, że w tamtym miesiącu miałem drugi wynik w firmie. Ja mówię... A co mi obchodzi, nie wiem, spojrzenie na kolor skóry, jak ja mam drugi najlepszy wynik w pracy, nie? I ona powiedziała, że nie, tu rasizm jest poważnym oskarżeniem. No i ja wziąłem sobie telefon i zrobiłem screeny tych wszystkich donosów. Z reguły one były tam proste w kilku zdaniach, ale kilka osób, słuchaj, rozpisało się po prostu po całości na kilka stron. No ja potem poszedłem z tym telefonem na zakład i zacząłem ludziom pokazywać to. Słuchaj, nikt mi nie spojrzał w oczy. Wszyscy głowę spuszczali. Ja mówiłem, no widzisz, taki z tej biednej, zacofanej Polski jestem, bo często, przepraszam, oni tak pejoratywnie o naszym kraju mówią.
To oni odwagę mają, tak? Ale nie cywilną.
Ale nie cywilną, dokładnie. No i to była taka historia, że ja i tak potem się po kilku miesiącach sam stamtąd zwolniłem, ale w pigułce zobaczyłem, jak to wygląda, nie? Że... Matko, co to jest w ogóle za jakiś chory system, nie wiem, kapowania, donoszenia, straszny.
Łukasz, tak to wygląda, że musimy zrobić przerwę.
Dobra.
Łukasz Dytkowiak jest naszym gościem.
Z Pomorza w świat.
To teraz jest tak, panie drogi Łukaszu, że robisz zdjęcia w stoczniach, tak? O tym, jak się buduje statki.
Buduje, remontuje, naprawia, poprawia.
I o tym, że tu jest życie, tak?
Jest życie. Rano jak się przyjedzie tu w tutaj miejsce, to jest hałas, aż chyba słuchawki trzeba zakładać.
A gdybyś miał powiedzieć, to gdzie się najlepiej na świecie pracuje?
A to mi teraz trudne pytanie zadałeś. Choć z moich doświadczeń najbardziej i najprzyjemniej wspominam paradoksalnie pracę we Włoszech. O. Pamiętam, jak moja mama mówiła, Boże, ty żadnych interesów z Włochami nie rób. To są oszuści, cinkciarze, kombinatorzy. To prawda. To prawda. Natomiast sama atmosfera, kiedy się wie, tak, co jest pewnego rodzaju teatrem. Dobra, to jest, myślę, że to będzie dobre porównanie. Tak jak strasznie na przykład Anglicy i Norwegowie opanowali tą taką trochę obłudny teatr tego taniego uśmiechu, a za tym nie ma żadnej treści, tak? To ja uwielbiam na przykład we Włoszech to, że ja wiem, że oni często na przykład mnie oszukują, że kombinują, ale to jest tak piękne, teatralne, to jest tak zagrane, że oni przynajmniej to potrafią. A tamci starają się, ale im jakoś nie wychodzi.
To jak cię Włosi oszukali? Czy nie oszukali?
Nie. Wiesz co, z nimi jest prosta rzecz, że jeżeli się znajdzie wspólny język, wspólny cel w jakimś projekcie, to oni nie patrzą na to, skąd ty jesteś. Podobnie jak w Niemczech.
Wersalkę wniosą, tak? Na czwarte piętro.
Tak. Słuchaj, podaję ci przykład, bo ja mieszkałem, widziałem to miejsce, po prostu codziennie na to patrzyłem. I pamiętam, jak przychodził jeden Grigorio, nie, Giorgio on się nazywał, a ten drugi był chyba Franco. I tamten był z Parmy i tamten na niego używał duputa, medanese i tam brzydkich generalnie słów, bo na miejscu się nie cierpią. Ale tam grali w szachy, jedli tą pastę, tak? I jak trzeba było, mówię, zepsuła się chyba pralka i trzeba było to wnieść, to wszyscy się zebrali w kupę i poszli i to zrobili. A jak Polaków, pamiętam, nawet ksiądz lokalny w Berlinie nawoływał, to mój Boże, jak sójka za morze, wiesz, no. Tak to wyglądało, nie? Z Włochami też mam takie, mówię, dobre wspomnienia, że ten klimat, ten brak pośpiechu...
A teraz to za gorąco.
Tak, no tam jest, oczywiście też zależy, w którym miejscu, nie? Ja akurat znowu bym tak poza utarte szlaki się wybrał. Nie typowo turystycznie.
No to dawaj, Włochy z Łukaszem Dziadkowiakiem.
Może dobra, może nie będzie oryginalnie, ale jakoś ta Toskania. I to znowu nie może te takie najważniejsze miejsca, ale takie mniejsze, nie? Luka mi przychodzi do głowy, albo już się bardziej w stronę Bolonii, jak się przemieszczamy, tam Vicenza. Są przepiękne miejsca, spokój, cisza. Nie ma takiego spędu turystyki właśnie jak w tych większych miastach. Chociaż nawet pobrzeża Florencji też są ciekawe. Albo właśnie o porannych godzinach. W ogóle mam ciekawe doświadczenie na propos w ogóle Wenecji. Pamiętam, że jak raz byłem, to oczywiście byłem takim może typowym one day turist, który tam mieszkał w okolicach... gdzie to myśmy byli? Padwy i trzeba było przyjechać...
Na plac Świętego Marka.
To ja pamiętam, że uciekł nam pociąg ostatni, który wyjeżdżał z Lido. I zostaliśmy tam na noc. To było fenomenalne doświadczenie, bo to miałeś wrażenie, jakby po prostu miasto wymarło w przeciągu dosłownie pół godziny. I zdjęcia o wschodzie słońca rano w praktycznie pustym placu, to było coś pięknego. Wiesz, te baby z tym praniem, te kotlety jakieś, te klopsiki jakieś. Fantastyczne. Kawa za euraka, na stojące euro 50, tak? Jak chcesz przysiąść. Ale to było uczciwe. To było przynajmniej takie, bo kupiecku bym nazwał, tak? Może duży skrót zrobię do Norwegii też, że i do Niemiec, do takiego pierwszego porównania, które mi przychodzi. Ja potem po kilku latach znów wróciłem, tylko że do Hamburga, do tych Niemiec, żeby było weselej, z tą pracę, gdzie teraz jestem, zawdzięczam mojej koleżance, która, Polce, która mieszka w tym Radcliffe w Stanach Zjednoczonych. Bo ja pracowałem na nocne zmiany, przychodziłem, ona tam miała dzień i któregoś razu Monika mi wysłała, mówi, weź zobacz, tu jest oferta dla ciebie. Ja mówię, Niemcy, bo ona mówi, ty tam siedzisz w tej Norwegii, marnujesz swój talent, mówi jej, jakieś tam dachy kładziesz, inne rzeczy, daj spokój, zostaw to w cholerę, wracaj do zawodu, nie, bo szkoda twojego czasu. No i jak zobaczyłem te Niemcy, to myślałem, o matko, znowu Niemcy, ale z perspektywy czasu nic się nie dzieje przez przypadek i pojechałem do tego Hamburga i teraz... Jak wcześniej mieszkałem, to bym się obraził, że ktoś mi coś wypomniał, że nie wiem, ty Polaczku, ty taki owaki z Polski i ten. A z drugiej strony uważam, że to jest przynajmniej szczere. Bo jak oni mnie nie lubią, ci Niemcy, a nie oszukujmy się, ogromna część Niemców nie lubi Polaków, tak? To przynajmniej to jest uczciwe postawienie sytuacji, tak? Niż jakiś Norwek, który mi tu opowiada, nie wiem, bajki z tysiąca pcheł i róż.
A
i...
czuję się lepszy, tak?
No. No o, jeszcze jeden przykład. Startowałem do takiej firmy Fagerstrand, związanej właśnie z produkcją filmową w Norwegii. Bo kilka osób też się mówiło, słuchaj, no takie rzeczy robisz, czemu ty pracujesz poniżej swoich tam kwalifikacji zawodowych? Ja mówię, no bo potrzebuję zarabiać na życie, a nie tylko żyć pięknymi ideami, nie?
No i... Tak, bo ty jesteś twórcą, tak? I taki jest rynek. Raz jest zlecenie takie bardzo kreatywne, a innym razem pusto.
No pusto, no to jest urok rynku, nie? Przypominam sobie to, że to było takie niekoniecznie miłe doświadczenie, ale pokazujące znowu taką nagą prawdę a propos Skandynawii. Ja nie wiem, jak jest w Szwecji, bo nie w Szwecji nie byłem. W sensie nie mieszkałem, być to byłem, ale nie mieszkałem. Natomiast w Norwegii jakby poczułem to na własnej skórze, bo... Ta firma to jest dość prężna firma, tak? Znajomi mnie tam namawiali, kilku nawet właśnie tych Norwegów mówili, słuchaj, wystartuj, bo był akurat przetarg otwarty na pozycję pracy. Właśnie dokumentalistyka, edycja krótkich materiałów reklamowych, eventowych. No to wiesz, mam bogate CV, tak? Proszę bardzo, złożyłem. I tam były 3 stopnie rekrutacji. Pierwsze 2 przeszedłem, nie chwaląc się, tak. No i w trzecim zostało nas 3. Byłem ja. Była taka Azjatka, która już się tam urodziła i był typowy taki pan Svensson, nazwijmy go, typowy Norweg. Jak myślisz, kto dostał pracę?
No nie Azjatka.
No nie Azjatka i nie ja. No. I to nie chodzi o to, że ty możesz być świetny, robić kapitalne. W ogóle taka może nawet...
A z drugiej strony to można podziwiać, że to jest taki lokalny patriotyzm.
No wiesz, pytanie,
czy... cenimy to, co nasze.
To była taka historia, że na przykład, bo ja chciałem się dowiedzieć, mówię, dlaczego państwo mnie odrzucili. Ja wiem, że to jest może nieprofesjonalne, że się nie powinno dociekać mnie. Chciałem się dowiedzieć, co zrobiłem nie tak, że nie dostałem tej pracy i wprost wypaliłem do całego prezesa. No i prezes nie zdążył się nawet wypowiedzieć, bo pani taka wyrywna z tych HR-ów czy z tej, która się zajmowała.
Z otoczenia prezesa.
Tak, powiedziała mi wprost, mówi, no bo u pana jest słaba z norweskim, z językiem. A ja ją zapytałem, wszyscy i tak tutaj po angielsku zasuwają. Mówię, a w czym jest oprogramowanie, które mieli w wypisie, tak? Bo ja wiem, że nawet po polsku jest, a po norwesku nie ma. I pamiętam, że ta cisza ich zastała i to była moja odpowiedź. No i
nie wiedziałem, że w tej rozmowie będzie tak przykro o Norwegii.
Boże, no ktoś może powiedzieć, że ja jestem, nie wiem, rozgoryczony. To nie tak, bo mam masę bardzo dobrych wspomnień stamtąd, tak? Typowo zawodowo na to patrzę, czy to jest dobre. No i tu na drugą szalę mogę położyć, zobacz, te Niemcy z Hamburga, tak? Pamiętam, jak rozmawiałem przy jakimś piwku, gdzie już było bardziej kameralnie z prezesem, to zapytałem, jak to wtedy z tym było, jak oni mnie ściągnęli z tej Norwegii właśnie do tego Hamburga. A on powiedział wprost, że jemu to jest egal, skąd ja jestem. Czy ja jestem z Polski, z Burkina Faso, czy tam, nie wiem, z Kamerunu, tak? Jego obchodzi to, żeby to było świetnie zrobione. A moja narodowość, mówi, nie ma tu dla mnie absolutnie żadnego znaczenia. No i zobacz, gdzie się rozwija taki rynek filmów? W Norwegii czy w Niemczech? No w Niemczech. Niemcy po Angolach są chyba drugim najbardziej prosperującym rynkiem. I co by tu nie oszukiwać się, sam to widzę, że w Niemczech nie ma takiej polaryzacji społecznej, jaka jest paradoksalnie w Norwegii. W Norwegii to bardzo często jest taki bardzo idylliczny obrazek dla ludzi, tak przedstawiany. Natomiast w Niemczech to jest bardziej przejrzyste. W Norwegii zobaczyłem taki bardzo obłudny obrazek wręcz. Że mówi się o wiele o takich wspólnych sukcesach.
Pytanie brzmi teraz już chyba już mało poważnie. To gdzie wyjechać na lato, panie Łukasz?
Gdzie wyjechać?
No.
Tam, gdzie jest ci najlepiej.
No. Po prostu.
Ja bym chętnie pojechał do Włoch, do Czarnogóry, do Iranu bym chętnie wrócił. Bardzo mi się podobało.
W ogóle... Teraz to jest chyba taki trochę niebezpieczny, albo wydaje się niebezpieczny kierunek.
Tam wielkich wojen nie ogłasza się na Twitterze.
A może wiesz, tak po cichutku, zostać tutaj nad tą Wisłą, to przyjechali panowie, wędki sobie moczą, jest miło, jest sympatycznie. Jest, czego więcej potrzeba?
Jest spokojnie, piękna, piękna pogoda.
Tylko samochody jeżdżą czasu do czasu. Łukasz Dziadkowiak, bardzo dziękuję za spotkanie. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję bardzo.
Z Pomorza w świat.